Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiać będziemy o tajemnicach ludzkiego mózgu, ale też o chorobach wymagających interwencji neurochirurgicznej. I moim gościem dlatego jest dzisiaj profesor doktor habilitowany Wojciech Kloc, neurochirurg specjalizujący się m.in. w chirurgii naczyniowej mózgu i neuroortopedii. Pan profesor pracuje naukowo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a w swoim rodzinnym Gdańsku kieruje oddziałem neurochirurgii szpitala imienia Kopernika. Witam pana profesora w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jak bardzo delikatnym i wrażliwym organem jest ludzki mózg? Łatwo go uszkodzić?
No bardzo łatwo. To jest najbardziej wrażliwy organ u człowieka. Ulega uszkodzeniu poprzez działanie sił mechanicznych, jak również może ulec jego struktura funkcjonalna, której, że tak powiem, nie widać podczas urazu.
A czaszka chroni? Czy ona jest twarda wystarczająco, tak, że nie trzeba specjalnie uważać?
No, dzięki czaszce możemy pracować. Mówi się w Polsce, że najważniejsze jest serce, bo mamy skłonność do romantyzmu. Natomiast no, dla mnie, jako neurochirurga, jako człowieka, najważniejszym organem jest jednak mózg, bo wszystko, co się z nami dzieje, znajduje się pod czaszką w mózgu, dlatego ewolucyjnie mamy ten kość najbardziej rozbudowane. One są najbardziej twarde i bardzo wytrzymałe.
Mhm. Ale powinniśmy głowę chronić w razie przed urazami, prawda?
No,
Która część naszej głowy jest najbardziej wrażliwa? Gdzie ta czaszka jest najmniej, że tak powiem?
No, mamy tak zwaną twarzoczaszkę, czyli to wszystko poniżej brwi, gdzie mamy nos, oczy, szczękę, żuchwę. Są to kości bardzo delikatne, wrażliwe, łatwo je złamać, co widzimy chociażby po walkach bokserskich, po jakichś bijatykach. No i ta mózgoczaszka, która osłania mózg, to jest taka skorupa o grubości około 1 cm. Bardzo twarda, zbudowana z kości, która ochrania wszystko, co się znajduje w środku.
A upadek na którą część głowy jest najbardziej groźny dla człowieka?
No, takie najbardziej groźne to są upadki w okolicy twarzy, oczodołu. Wtedy, kiedy mamy rany penetrujące do...
Czyli coś wbijamy sobie,
coś
tak?
Wbijamy. To są, te kości są bardzo cienkie, bardzo wrażliwe. Na uraz one łatwo pękają. Natomiast te kości pozostałe są twarde i rzadko je uszkadzamy.
A takie upadki na przykład na tył głowy mogą być niebezpieczne? Jakieś konsekwencje mogą z nich być?
One są bardzo niebezpieczne, dlatego że uraz bezpośredni dotyczy pnia mózgu, czyli ośrodka, w którym znajduje się nasze życie. Decyduje o funkcji płuc, funkcji serca, ciśnienia krwi, dochodzi do utraty przytomności, a jednocześnie w wyniku mechanizmu kawitacji może dojść do uszkodzenia płatów mózgowych, czołowych, które odpowiadają za nasze zachowanie i funkcjonowanie w życiu
społecznym. Kawitacji to znaczy?
To jest taki mechanizm przyspieszenia, czyli uraz, mózg jest taką galaretą, która się pływa w płynie mózgowo-rdzeniowym w czaszce i w momencie, kiedy dochodzi do gwałtownego przyspieszenia, to w jednej części głowy powstaje nadciśnienie w tym mózgu, a w drugim podciśnienie do rozerwania struktur mózgowych. I to, ten mechanizm nazywamy kawitacją.
No właśnie, mówił pan profesor o upadku na tył głowy, ale też na przykład mamy cały czas ludzi, którzy gdzieś tam skaczą do wody, na główkę tak zwaną. To też są niebezpieczne urazy, prawda? Bo ten człowiek uderza tutaj przodem głowy albo czubkiem głowy gdzieś tam najczęściej w dno czy w jakieś inne przedmioty, które tam leżą. Co może
te mechanizmy urazów są różne. Ten skoki sezonowe do wody, jak my to nazywamy, do basenów pozbawionych wody albo zbyt płytką wodę, dotyczą głównie osób młodych w lecie i dochodzi tutaj raczej do uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. Ale te kości czaszki to wytrzymują.
Wytrzymują.
Działa mechanizm kompensacyjny giętkości kręgosłupa szyjnego.
A co mamy na myśli, mówiąc o obrzęku mózgu? W jakich okolicznościach powstaje tego rodzaju uraz?
Obrzęk mózgu jest następstwem urazu i jest spowodowany, mamy dwa mechanizmy. Jest mechanizm taki biochemiczny, gdzie dochodzi do przemieszczenia jonów, głównie sodu, do komórki, powstaje pęcznienie tych komórek, a drugi to jest ten mechanizm naczyniowy, gdzie z uszkodzonych komórek białko dostaje się i też te jony sodu na zewnątrz komórek i dochodzi do obrzęku mózgu.
Czyli mówiąc tak obrazowo, po prostu czaszka staje się za mała, tak?
Czaszka staje się za mała. To jest, no musimy pamiętać, że to jest ograniczona wielkość. Jest taka reguła Monroe-Kelleygo, która mówi, że ilość mózgu, ilość płynu mózgowo-rdzeniowego i krążącej krwi jest wielkością stałą. I zaburzenie tych mechanizmów powoduje dodatkowe uszkodzenie mózgu.
Czyli obrzęki mogą powstać również w wyniku jakiegoś uderzenia, upadku, tak?
Najczęściej one są wynikiem urazowym, ale też trzeba pamiętać, że mogą powstać w wyniku zatrucia, zapalenia mózgu, nowotworu mózgu, czy też wylewu krwi do mózgu.
A co czuje taki pacjent, który no może mieć właśnie obrzęk?
To zależy, jak, w jakim tempie obrzęk się rozwija. Jeżeli choroba postępuje powoli, najczęściej mamy powoli narastające bóle głowy. Natomiast w urazie ten mechanizm jest stosunkowo szybki. Albo obrzęk powstaje od razu, albo w kilku godzinach. My to nazywamy też chwila jasna, kiedy pierwsza utrata przytomności jest związana z mechanizmem urazu, a druga utrata przytomności postępuje przez kilka minut, kilka godzin, kiedy ten obrzęk narasta, doprowadza do śpiączki chorego.
Jest to bardzo niebezpieczne.
Jest to taka mechanizm bardzo niebezpieczny, dlatego ci chorzy powinni trafić jak najszybciej do specjalistycznego szpitala, gdzie możemy zrobić tomografię komputerową, rezonans i włączyć odpowiednie leczenie.
To leczenie to jest długotrwały proces? Czy konieczny jest wtedy jakiś zabieg, jakaś interwencja chirurgiczna?
To zależy od obrazu radiologicznego. Każdy chory z utratą przytomności powinien trafić do szpitala, gdzie możemy zrobić tomografię komputerową.
A w jakich okolicznościach dzieje się to? Najczęściej pacjenci, których państwo operujecie, których leczycie, to co oni wcześniej zrobili takiego, że doszło do tego obrzęku? Jakie sytuacje są niebezpieczne?
Najczęściej to w tej chwili jest takie zaskoczenie, że ilość urazów spowodowanych wypadkami komunikacyjnymi maleje, natomiast wzrasta ilość urazów związana z upadkiem. I to dotyczy głównie osób starszych.
Czyli ktoś spadł na przykład ze schodów, tak? Czy się tam gdzieś potknął?
Starsze osoby mają różnego typu zaburzenia. Często przyjmują też leki przeciwkrzepliwe, które obniżają krzepliwość krwi. I upadek z małego schodka, czy upadek ze stołka, gdzieś tam sięgają do szafki. No to są takie mechanizmy najczęściej. Często są to banalne urazy głowy, które rozwijają się przez parę miesięcy.
Czyli to nie jest tak, że od razu są objawy, może być po
czasami
jakimś czasie.
Objawy są od razu, ale u osób starszych szczególną uwagę trzeba zwrócić na wywiad chorobowy.
Czyli co rodzina może, panie
doktorze? Rodzina
na co zwrócić?
Powinna zwracać uwagę, jak starsze osoby mieszkają, bo często one mieszkają samotnie. Ważne jest, żeby chociażby wysokość szafek była tak zlokalizowana, żeby ten uraz, do tego urazu głowy nie dochodziło. Że albo niech one będą niżej, albo wyżej, tak żeby nie zahaczać głową o wystające kanty w domu.
Czy w wyniku takiego urazu można na przykład mieć jakieś kłopoty, nie wiem, z pamięcią, albo jakieś inne poważne konsekwencje, które pozostaną już na dłużej?
To mamy najczęściej do czynienia, to są powikłania wczesne i późne. Właśnie te wczesne to są niepamięć wsteczna, kiedy nie pamięta się samego upadku, są te bóle głowy, nie pamięta się sytuacji, która poprzedzała wypadek. Natomiast jeżeli dochodzi do tych późnych następstw związanych z nadciśnieniem, te zaburzenia pamięci cały czas dominują.
A to są tylko zaburzenia pamięci, czy też na przykład z poruszaniem się? Mogą mieć takie konsekwencje dalsze z poruszaniem się takiej osoby, nie wiem, słuchem?
To zależy od lokalizacji. Czy mamy do czynienia z krwiakiem i ewentualnie jakiej części dotyczy uraz. Jeżeli dotyczy to tak zwanych elementów lokalizacji elokwentnych, czyli części mózgu, która odpowiada za mowę, za ruch, za wzrok, te objawy występują od razu i je widzimy. Natomiast jeżeli dochodzi do urazów tych mniej ważnych, w cudzysłowie oczywiście, części mózgu, te objawy mogą się rozwijać bardzo powoli, bardzo skrycie i rozpoznajemy na przykład olbrzymi guz, który jest zlokalizowany śródczaszkowo.
Proszę Państwa, 603-06-06-06 to jest numer, na który można wysyłać SMS-y z pytaniami do naszego gościa, profesora Wojciecha Kloca, neurochirurga. Ja tutaj już mam kilka SMS-ów od stałych słuchaczy naszej audycji. Pani Krystyna pyta, czy że ma małego guza w głowie, czy taka operacja zagraża życiu. Rozumiem, że tutaj ten guz został jakoś zdiagnozowany jako niegroźny. Czy pozbyć się tego, czy zostawiać?
To tak zależy, jaki jest obraz radiologiczny. Teraz mamy w Polsce możliwość leczenia nowotworów za pomocą Gamma Knife i część guzów nieprzekraczających średnicy 2 cm możemy to leczyć za pomocą naświetlania gamma. To leczenie przeprowadza profesor Mirosław Ząbek w Warszawie. Natomiast część guzów z racji lokalizacji lepiej jest operować. Znamy histologię, wiemy jakie jest postępowanie dalsze, czy możemy stosować chemioterapię, radioterapię, czy też wycięcie takiego guza gwarantuje 100% wyleczenie.
Pani Joanna pyta, pisze takiej historii. W lipcu 2016 roku, wychodząc z autobusu, poślizgnęłam się na mokrych schodkach. Upadając, uderzyłam między innymi kręgosłupem piersiowym i głową. Była utrata przytomności i przez chwilę nie czuła nóg. I od tamtej pory ma problemy ze zdrowiem i pamięcią. Czy to możliwe, że ten wypadek był właśnie od roku daje takie efekty?
Tak, to następstwa urazów są, odczuwa się całe życie, tak? Każdy z nas jakiś urazu doznał i z tymi konsekwencjami żyje. Przyjmuje się, że w Stanach Zjednoczonych około 1% populacji żyje w następstwie urazów.
Mm-hmm. I jeszcze tu taki SMS od pani Katarzyny, która pisze tak. Mam pytanie osobiste do pana profesora. Jakie to uczucie dać nowe życie tylu osobom, szczęście tylu rodzinom? Bo podejrzewam, że niewątpliwie taka praca, mimo zapewne gorszych dni, musi przynosić wielką satysfakcję. Przynosi?
No przynosi dużą, prawda? Bo ja należę do tego pokolenia, które zaczynało pracę razem z pojawieniem się pierwszego komputera w Gdańsku, w Akademii Medycznej. W 83 roku, to jest w okresie, kiedy skończyłem studia i okazało się, że zrewolucjonizowało to całkowicie nasze podejście i ta śmiertelność na oddziale neurochirurgii, która wtedy była bardzo duża, w tej chwili zmalała do ułamka procent.
Rozmawiajmy zatem dalej. Tym razem chciałam zapytać o krwiaki mózgu. Czy one również powstają w wyniku urazów, czy może coś samoistnie tam pęknąć nam?
Większość krwiaków to jest w wyniku urazu. Część powstaje w wyniku pęknięcia jakichś malformacji naczyniowych. I też mamy grupę krwiaków, którą nazywamy samoistne krwiaki śródmózgowe. I nie jesteśmy w stanie ustalić, jaka jest przyczyna. Przyjmuje się, że główną przyczyną jest nadciśnienie i miażdżyca.
To są często choroby?
Te krwiaki stanowią około 10% udarów mózgu. My je nazywamy udarami krwotocznymi mózgu.
No właśnie, co się w takich sytuacjach robi, jak taki krwiak pęknie i tam zalewa? Czy istotne jest na przykład, która część mózgu ulega tutaj jakiejś degradacji właśnie?
To jest ważne. Te krwiaki, one są lepsze rokowniczo niż udary, dlatego że one nie niszczą bezpośrednio takiej ilości neuronów jak udar niedokrwienny. One raczej rozpychają te neurony i w odpowiednio szybko leczenie. Rzadko leczymy je operacyjnie. Trzeba, to jest samoistne krwiaki śródmózgowe. Powinno się je leczyć zachowawczo na dobrych oddziałach neurologii z neuroanestezjologiem, z odpowiednim przygotowanym personelem.
A pacjent jest w stanie się zorientować, że właśnie doszło u niego do tego rodzaju pęknięcia?
Jeżeli mamy pęknięcie z powodu tętniaka, wynaczynienia krwi, dochodzi do bardzo silnego bólu głowy. I ten ból jest niewyobrażalny do opisania. I ci chorzy powinni jak najszybciej trafić do szpitala, gdzie możemy zrobić angiografię czy angioteka, zlokalizować tętniak i jeżeli tętniak wyjdzie, no to trzeba go leczyć operacyjnie poprzez otwarcie głowy i zaklipsowanie tętniaka albo endowaskularnie, gdzie wprowadza się cewnik przez tętnicę udową do głowy i za pomocą odpowiednich sprężynek, klejów te wady naczyniowe się zaopatruje.
Czyli to już nie jest otwieranie czaszki, tak zwana, nie wiem, trepanacja to się chyba nazywa,
Trepanacja,
tylko gdzieś przez naczynia.
Przez naczynia. To jest tak jak koronarografię robią kardiolodzy. Tak, my mamy tak zwaną neuroradiologię interwencyjną, która pozwala zamknąć wady naczyniowe bez otwierania czaszki. I to jest, że tak powiem, taki nowoczesny trend we współczesnym świecie. Coraz więcej tych zabiegów się wykonuje.
Powiedział pan, że liczy się tutaj czas dotarcia do szpitala w takich sytuacjach. Ile czasu ma pacjent?
Z krwawieniem podpajęczynówkowym, z pękniętego tętniaka, no najlepiej jak trafi w ciągu pierwszych 72 godzin, kiedy nie rozwija się obrzęk mózgu. Wtedy te warunki do operacji, czy na otwarto, czy za pomocą endowaskularnej metody są najlepsze, bo nie ma jeszcze obrzęku mózgu.
A w przypadku takich właśnie jak różne, występują także guzy mózgu, prawda? O tym się dużo mówi, że osoby mają jakieś guzy. Jest kilka rodzajów tych: oponiaki, nerwiaki, gruczolaki, wodniaki. Jakie one dają objawy? Czy można je wcześniej w ogóle wykryć? I czy pacjent, który może, powinien pana zdaniem zainwestować na przykład w jakieś badanie radiologiczne?
Ja stoję na stanowisku, że no każdy długotrwa ból głowy w XXI wieku wymaga diagnostyki, czy za pomocą tomografii komputerowej, czy rezonansu magnetycznego. Ułatwia to osobom zajmującym się leczeniem bólu wczesną diagnostykę i wybór leczenia. I nie ma czegoś takiego, że zrobimy screeningowo, dlatego że rozpowszechnienie tych chorób jest bardzo rzadkie. Tak? W naszym województwie rozpoznaje się około 600 nowotworów ośrodkowego układu nerwowego rocznie. To nie jest dużo. Tak? Lekarz nie ma styczności na co dzień z rozpoznaniem. I to zależy od wykształcenia lekarzy.
W studiu profesor Wojciech Klot, znany gdański neurochirurg, specjalista chirurgii naczyniowej mózgu i neuroortopedii. Za chwilę skrót wiadomości Radia Gdańsk. My wracamy za kilka minut, a rozmawiać będziemy m.in. o kręgosłupie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska. Moim gościem jest neurochirurg profesor Wojciech Kloc, kierownik oddziału neurochirurgii w Szpitalu Kopernikus w Gdańsku. Jeśli ktoś z państwa ma pytania do pana profesora, to zachęcam do przesyłania go SMS-em na numer 600-306-0606. Panie profesorze, w jakim stanie są kręgosłupy Polaków? Prawie każdy w pewnym wieku zaczyna narzekać na jakieś dolegliwości bólowe. To znaczy, że co? Że mamy te kręgosłupy w złym stanie?
No, stan jest nie najlepszy, dlatego że zbyt dużo siedzimy. Siedzimy za długo w szkole, siedzimy za długo w pracy i chyba za mało uprawiamy sportu.
Czyli to już od najmłodszych lat?
Od najmłodszych lat.
Się zaczyna ten proces degeneracji kręgosłupa. Czyli czy my po prostu powinniśmy w takim razie więcej biegać? Mówi się też, że bieganie, nie wiem, szkodzi na kolana i tak dalej. To ortopedzi przestrzegają, że za dużo biegać też nie jest dobrze. To co robić w takim razie z tym kręgosłupem?
No jest chyba powinniśmy uważnie się przyjrzeć, według mojej opinii, programowi wychowania fizycznego dzieci w szkole podstawowej, w szkole średniej, gdzie powinno to być bardziej dopasowane do rozwoju. Przecież nasze normy, prawda, wzrostu są zupełnie inne teraz niż były 20 czy 30 lat temu, a ławki są generalnie takie same. Są chyba niedopasowane do małego kręgosłupa, kręgosłupa rosnącego. Te problemy już żeśmy poruszali kilka lat temu w Warszawie wśród parlamentarzystów jako Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa. I jest takie powiedzenie, ruch zapobiega bólom kręgosłupa.
Czyli nie gimnastyka? Gimnastyka też?
Gimnastyka, to musi być wszystko...
Rozciąganie.
Rozciąganie, wzmacnianie mięśni. Do tego nie przywiązujemy dużej wagi, ale też na rehabilitacji. Ja często piszę pacjentom, proszę zwrócić się do swojego rehabilitanta, żeby ukierunkował ćwiczenia na głębokie mięśnie kręgosłupa.
Czyli ja tak sobie myślałam wcześniej, że to może jest zużycie materiału, że w pewnym wieku po prostu stękamy, bo nas boli, bo gdzieś ten kręgosłup lędźwiowy nie tak działa, a to szyja nas boli i tak dalej.
Materiał zużywa się indywidualnie i często jak robimy rezonans, który jest badaniem bardzo dokładnym, to widzimy wśród młodych ludzi takie zmiany zwyrodnieniowe, które mają, że tak powiem, nasi dziadkowie. Natomiast często i oni, te osoby nie mają żadnych dolegliwości. Przyjmuje się, że 60% zmian stwierdzanych w rezonansie magnetycznym nie daje żadnych objawów neurologicznych, tak? I nie jest to choroba.
Mm-hmm. Panie profesorze, a która część kręgosłupa jest najbardziej narażona na jakieś urazy, zwyrodnienia?
Najbardziej wrażliwą jest kręgosłup szyjny, dlatego że szyja składa się tylko z 7 delikatnych trzonów i musi nosić stosunkowo ciężką głowę.
Bo sporo osób też ma problemy z wypadającymi dyskami. Tak się potocznie mówi, że wypadł dysk, prawda? Co to tak naprawdę za uraz? Co to znaczy? Co ten człowiek zrobił źle, że mu wypadło coś?
To trudno powiedzieć. Rzadko przyczyną wypadnięcia dysku jest uraz. Najczęściej jest to spowodowane jakimś przeciążeniem, nagłym, niespodziewanym ruchem, najczęściej o mechanizmie skrętnym, który powoduje rozerwanie pierścienia włóknistego i wydostania się tego dysku na zewnątrz z uciskiem na nerw kulszowy czy nerw udowy.
Można w ogóle uniknąć tego w jakiś sposób? Coś przeciwdziałać wcześniej?
No to, co mówiliśmy wcześniej, to chodzi o to, żebyśmy mieli jak najbardziej sprawny aparat mięśniowy i więzadłowy. Im lepiej mamy go wyćwiczony, tym nasze ryzyko na uszkodzenie jest mniejsze.
Czy chce pan profesor powiedzieć, że osoby, które na przykład całe życie gimnastykują się, chodzą na fitness, nie wiem, biegają, ćwiczą ogólnie, są mniej narażone na tego typu przypadki później w wieku starszym, kiedy są starsze?
Zdecydowanie, tak.
Mhm. A te wypadnięcie dysków to jest przypadłość, która dotyczy ludzi w określonym wieku, czy to jest nie...
Znaczy to jest taki, ogólnie się mówi, wypadnięcie dysku na każdy ból kręgosłupa. Musimy pamiętać, że te wypadnięcie rzeczywiste dotyczy tylko 1% bólów kręgosłupa.
Ale czasami się tak zdarza, że się schylamy, coś nam strzyknie i koniec. I
jest to prawdopodobnie naciągnięcie więzadeł, naciągnięcie torebek stawowych kręgosłupa, które są bardzo delikatne i bardzo bolesne. I najczęściej po kilku dniach leczenia uzyskujemy zdecydowaną
Czyli
poprawę.
Czyli w takiej sytuacji nie musimy od razu lecieć, jak nam właśnie tak strzyknie, do lekarza, tylko próbować leczyć się jakoś w domu, tak?
Możemy leczyć się w domu, możemy leczyć się u lekarza. Nie należy unikać leków przeciwbólowych. To zawsze się mówi, że chory nie powinien brać tych leków. Ja stoję na stanowisku, że jak boli ten kręgosłup, lepiej wziąć szybciej 2-3 tabletki leku przeciwbólowego, przeciwzapalnego, który redukuje reaguje szybko te dolegliwości, niż czekać na rozwinięcie się późniejszych konsekwencji.
Panie profesorze, mamy kolejne SMS-y z pytaniami od słuchaczy. Jedna z naszych słuchaczek pisze, że 2 lata temu uderzyła się w głowę, zrobiła rezonans w szpitalu i wszystko było w porządku, ale od tamtej pory ma poważne problemy ze snem. Czy to możliwe, że ma to związek z tym uderzeniem?
Może mieć, dlatego warto się zwrócić w takich przypadkach do neuropsychologa, czyli osób, które zajmują się zaburzeniami wyższych czynności mózgowych.
Mhm. Panie profesorze, co z telefonami komórkowymi? Czy one mają wpływ na nasz mózg?
No, jest teraz ostatnio taka modna teoria, że im więcej używamy tych telefonów, tym więcej mamy rozpoznań nowotworowych dotyczących mózgu, głowy. Wydaje mi się, że po prostu mamy łatwiejszy dostęp do badań diagnostycznych i szybciej te większa ilość osób ma te choroby rozpoznane.
Pani Kasia pyta, czy obserwuje pan wzrost liczby nowotworów głowy u osób młodych? Czy uraz głowy przy upadku może spowodować w przyszłości pojawienie się takiego guza?
Dotyczy to tylko i wyłącznie oponiaków, gdzie ten czynnik urazowy jest brany pod uwagę w rozwoju nowotworów w późniejszym wieku. Natomiast uraz generalnie nie ma nic wspólnego z powstaniem guza mózgu.
Pytają też słuchacze, pan Irek między innymi, czy na układ nerwowy człowieka mają wpływ metale ciężkie?
Tak. Zatrucie tymi metalami jest toksyczne, doprowadza do toksycznego uszkodzenia mózgu. Mogą się przyczyniać do rozwoju choroby nowotworowej.
I jeszcze pani Krystyna, która pisze tak. U mojej 5-letniej wnuczki wykryto raka pnia mózgu, glejaka. Czy jest jakaś szansa, że będzie ona zdrowa?
Glejak jest niestety nowotworem, który rośnie naciekająco i zastępuje zdrowe komórki poprzez komórki nowotworowe. Takim złotym standardem jest usunięcie operacyjne tego, co się da. I w pniu mózgu, jeżeli mamy wyraźną granicę, te efekty leczenia są dosyć dobre.
I pani Beata, która pyta, czy pan profesor jest zwolennikiem leczenia farmakologicznego w przewlekłych bólach kręgosłupa, czy też fizjoterapia, gimnastyka?
Tutaj nie ma znaczenia. O tym powinno decydować wynik badania dodatkowego, jak komputer, rezonans. Natomiast i zależy od etapu. W pierwszym etapie na pewno jest ten leczenie farmakologiczne, w drugim etapie ta fizykoterapia i rehabilitacja.
I na koniec jeszcze pani Anna. Czy po upadku głową i uderzeniu w kość potylicy bez utraty przytomności mogą być jakieś konsekwencje w przyszłości? Mam problemy z zawrotami głowy, osłabienie i zaczynają mi się drobne problemy z pamięcią.
To może być skutek tego upadku, więc warto zrobić w tym przypadku rezonans głowy.
Panie profesorze, co pan powie o tak zwanych kręgarzach? Czy oni mają odpowiednią wiedzę, żeby zajmować się naszymi kręgosłupami?
To zależy, kto jest kręgarzem, prawda? Są kręgarze wywodzący się ze środowiska lekarskiego. Lekarze, którzy masują, którzy nastawiają te kręgosłupy. I to jest grupa osób, godnych polecenia. W niektórych przypadkach potrafią przynieść ulgę. Natomiast niebezpieczni są tak zwane samoistni kręgarze. Najczęściej ludzie by chcieli pójść do jakiegoś kogoś z Ukrainy, kogoś z Wietnamu czy z Chin, wierząc, że pomoże. Nie wiemy, jakie ta osoba ma kwalifikacje. Nie wiemy, co może zrobić.
Czy w ogóle zna anatomię człowieka.
Czy zna anatomię człowieka. Często się podejmują leczenia bez analizy zdjęć radiologicznych. Ja mam pacjentkę 28-letnią chorą z wypadniętym dyskiem w odcinku szyjnym, której bez żadnych badań zaordynowano leczenie za pomocą kręgarza, która została sparaliżowana i ona już do końca życia będzie jeździła na wózku z porażeniem czterokończynowym.
Czyli bardzo uważać trzeba.
Dlatego bardzo trzeba uważać i te osoby powinny mieć odpowiednie certyfikaty.
A panie profesorze, kręgosłup to nie jest tylko taki układ kostny. On ma też swoje wnętrze, taką rurę, w której jest rdzeń kręgowy. Za co takiego odpowiada rdzeń kręgowy i co to takiego jest tak naprawdę?
Ja zawsze pacjentowi pokazuję swój najmniejszy palec, który ma średnicę około 9 mm i mówię, że w tym małym organie przebiegają wszystkie włókna nerwowe, które odpowiadają za funkcjonowanie człowieka poniżej uszkodzenia. Dlatego musimy o to bardzo dbać i ten rdzeń jest otoczony właśnie tym bardzo mocnym kręgosłupem, żeby go chronić przed uszkodzeniem.
No właśnie, a która z części kręgosłupa na przykład odpowiada za chłodzenie? Czy urazy tych poszczególnych części są równie niebezpieczne?
No zachodzenie to jest cała droga piramidowa. To jest od mózgu, od kory ruchowej, aż do ostatniego neuronu, czyli ostatniego mięśnia znajdującego się w stopie.
Czyli uszkodzenie którejkolwiek z tych części jest groźne.
Uszkodzenie tej części jest groźne i to decyduje o rozległości uszkodzenia. Najbardziej takie niebezpieczne są jednak uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym, bo to dotyczy paraliżu czterech kończyn.
Mm-hmm. A kręgi szyjne to na przykład odpowiadają za migreny? Jak mamy uszkodzone? Bo część ludzi skarży się na bóle głowy.
My to nazywamy migreną szyjną. Jest to związane ze zmianami zwyrodnieniowymi, które powodują upośledzenie krążenia w zakresie tętnic kręgowych.
Czy możemy w ogóle powiedzieć, że na przykład stan naszego kręgosłupa odpowiada za też pracę innych organów? Że jak mamy uszkodzony gdzieś kręgosłup, to coś może się dalej dziać niebezpiecznego?
Tak, no bo to mamy zaburzenia oddawania moczu, zaburzenia oddawania stolca. Musimy tych chorych cewnikować. Oni są narażeni na zakażenia, na infekcje. Dochodzi do upośledzenia pracy narządów wewnętrznych, także
wszystko w kręgosłupie się zaczyna, tak?
Kręgosłup jest jednym z tych przekaźników, impulsów informujących organizm o funkcji danego narządu.
Chciałabym, żeby pan profesor powiedział, skąd się bierze ból w takim razie, bo wiadomo, że jest to tam jakiś impuls do mózgu, że czujemy, że nas boli, ale gdzie jest początek tego bólu? Też w kręgosłupie?
Ból zaczyna się w tych receptorach bólowych najbardziej zewnętrznych, na skórze. Mhm. I to jest pierwsza komórka, która przekazuje nam ten impuls, informację o bólu. I pozostałe znajdują się w rdzeniu, znajdują się we wzgórzu i te elementy bólu my też leczymy.
Ja się właśnie zastanawiam, dlaczego takie trudne jest na przykład leczenie właśnie rdzenia kręgowego, bo przerwanie rdzenia kręgowego to jest jeden z najpoważniejszych urazów chyba, czy uszkodzenie rdzenia kręgowego.
To jest najbardziej taki pesymistyczny dla współczesnej medycyny wyzwanie. Są próby odtworzenia funkcji rdzenia, czy za pomocą komórek nerwu węchowego, to co się robi we Wrocławiu, czy w Olsztynie w tej chwili, przeszczepów. Ale no, wyniki są bardzo kontrowersyjne jeszcze na tym etapie.
Panie profesorze, i znowu seria pytań od naszych słuchaczy. Czy wiadomo coś nowego na temat leczenia migreny, jej przyczyn, pyta pan Marek.
Nie, nic nie wiemy. No, generalnie migreną to się nie zajmuje neurochirurg, tylko bardziej neurolog. Ale to te poszukiwania trwają.
5 lat temu dokonano cudu, dzięki niemu chodzę, choć o kuli, ale chodzę. Bardzo dziękuję panu profesorowi, bo pan profesor, widząc mój rezonans, od razu powiedział, że operacja kręgosłupa to konieczność i pozdrowienia od pani Magdy.
Dziękuję bardzo.
I kolejne pytanie, czy mając odwodniony dysk w części lędźwiowej i kilka dysków w części szyjnej, czy mogę biegać, pyta pan Robert.
Jak najbardziej. To są tak zwane czarne dyski, które się pojawiają już u człowieka w 20 roku życia.
Są kolejne pytania, panie profesorze, o to, czy zabiegi, jakie zabiegi fizjoterapeutyczne są najlepsze dla kręgosłupa, żeby nie mieć właśnie wypadających dysków i innych problemów dolegliwości bólowych.
Ja tu cały czas powtarzam o tym ruchu, który zapobiega bólom kręgosłupa. Większość zależy od nas samych, czyli od pacjenta, od ćwiczeń. Natomiast zabieg fizykoterapeutyczny jest tylko skuteczny w tym ostrym etapie, kiedy boli, kiedy wyłączamy ból. Jest laser, pole magnetyczne, diadynamik. No, cała gama tych zabiegów w dobrych placówkach jest dostępna dla pacjenta. To powinno trwać około 2 tygodni. Natomiast resztę zależy od tej właśnie gimnastyki, ćwiczeń izometrycznych wzmacniających mięśni kręgosłupa.
Ja chciałam na koniec z panem profesorem porozmawiać na temat, jak bardzo precyzyjny musi być sprzęt, którym się posługujecie w czasie operacji, bo potrzebny jest, na pewno jest potrzebny jakiś mikroskop do operacji. Czy taki mikroskop, on bardzo mocno powiększa obraz, pole?
No ja mam tą przyjemność, że pracuję w oddziale wyposażonym przez Urząd Marszałkowski, który jest jednym z najbardziej nowoczesnych w Europie. Mamy bardzo nowoczesne mikroskopy, ale o sukcesie decyduje odpowiednie przygotowanie i obróbka badań diagnostycznych w komputerze już przed operacją. My to przerzucamy do tak zwanej nawigacji, która pozwala nam określić położenie zmian z dokładnością co do milimetra.
Czyli to nie jest tak, że pan otwiera komuś głowę i dopiero tam patrzy, co tam trzeba zrobić, tylko jest to już wcześniej wszystko planowane.
Potrafimy przeprowadzić symulację położenia ważnych naczyń, położenia ważnych dróg w mózgu, tak żeby dojść do tej zmiany, omijając te drogi, żeby ich nie uszkodzić.
Mówiliśmy też, że udaje się wiele zabiegów przeprowadzić przez układ krwionośny, dostając się do mózgu, nie otwierając głowy. W chirurgii mamy laparoskopię, czyli takie leczenie przez dziurkę. Czy tutaj w neurochirurgii również macie podobne możliwości leczenia, czy bez otwierania całej czaszki?
Tak, bo leczenie wodogłowia za pomocą endoskopii. Najczęściej przyczyną wodogłowia jest zaburzenie rozwojowe powodujące utrudnienie krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego pomiędzy komorą 3. a 4. mózgu i za pomocą małej dziurki możemy to usunąć. Podobnie z nowotworami, guzami przysadki, gdzie przez nos wprowadzamy endoskop i te guzy usuwamy.
I jeszcze pytania na sam koniec od naszych słuchaczy. Jedna z pacjentek pyta, że jest, mówi, pisze, że jest 4 lata po operacji inkantacji, nie wiem, czy dobrze przeczytałam,
implantacji,
pani po prostu literówkę zrobiła, kręgosłupa i stabilizacji. Jak często powinnam się rehabilitować, pyta słuchaczka.
To zależy od samopoczucia. No, generalnie tu samokontrola i powinna pani sama dużo ćwiczyć. Natomiast raz czy 2 razy do roku warto pokazać się na rehabilitacji.
I pani 60-letnia, mam boczne skrzywienie kręgosłupa, jestem bardzo sprawna i rozciągnięta. Czy odpowiednimi ćwiczeniami jest szansa na wyprostowanie go?
Tak szczerze mówiąc, chyba nie. Natomiast chodzi o to, żeby zapobiegać pogłębianiu się wykrzywienia kręgosłupa.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za udział w audycji. Przypomnę, że pan profesor Wojciech Kloc to znany gdański neurochirurg, specjalista chirurgii naczyniowej mózgu i neuroortopedii, był naszym gościem. Państwu dziękuję również za SMS-y przesłane do audycji. A chciałam powiedzieć, że za tydzień, w czwartek po 11:00 zapraszam na rozmowę z mecenas honoratą Janik Skowrońską, specjalizującą się w prawie medycznym. Czekam na państwa pytania, również w trakcie audycji. Do usłyszenia. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Do widzenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.